Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński, to jest kanał Wszechnica. Dzisiaj będzie spotkanie dotyczące takiego, można powiedzieć, podsumowania cyklu, który zaczął się właściwie dwóch cyklów, które były w zeszłym roku omawiane i w tym również, bo mówiliśmy o rzekach i mówiliśmy o stawie. O tym, co tam żyje, co tam można spotkać, co można zobaczyć, zaobserwować. I tak pomyślałem w trakcie tych wszystkich wykładów, że warto byłoby skupić się właśnie na wodzie i powiedzieć parę słów o tym, jak ta woda jest ważna. To znaczy, myślę, że już treść tamtych wykładów świadczyła o tym, że ta woda rzeczywiście jest ważna. I właściwie bez takiego wykładu nawet wiemy doskonale, że woda to życie. Ja wiele razy się o tym przekonuję, kiedy patrzę na świat przyrody, bo tam, gdzie jest woda, faktycznie wiele różnych organizmów się gromadzi. Ale pomyślałem sobie, że warto będzie się przyjrzeć bliżej tematowi wody i pochylić się troszeczkę nad tą wodą, bo uznajemy ją za taki coś nieograniczonego, że otwieramy kran, jest, płynie woda, nie ma się o co martwić. Tymczasem okazuje się, że jednak warto byłoby pomyśleć trochę więcej o tej wodzie, o jej wykorzystaniu. I dzisiejszy temat, o ile i wszystkie inne pozostałe były tematami, które może nawet niekoniecznie wszystkich interesują, czy wszystkich bezpośrednio dotykają, tak dzisiejszy temat absolutnie dotyka każdego człowieka na świecie, dlatego jest bardzo ważny. I zadajemy sobie takie pytanie, czy zabraknie nam wody? Nam, mówię tutaj przede wszystkim o Polakach, ale też w szerszym kontekście nam jako ludziom, czy zabraknie nam tej wody? Bo ewidentnie nie potrafimy z niej dobrze Nie potrafimy nią dobrze gospodarować, niestety też marnujemy i wiadomo, że zanieczyszczamy. No, konsekwencje tego są katastrofalne dla świata przyrody, ale również i dla nas samych. Niejako sami sobie trochę strzelamy w kolano. No i jak to będzie dalej wyglądało? Tego nikt nie wie. No, ale niestety prognozy nie są zbyt optymistyczne, szczególnie dla nas Polaków, ale nie tylko. I dzisiaj parę słów właśnie o wodzie. Czy zabraknie nam tej wody? I o paru różnych zmianach, które w przyrodzie się dzieją. Myślę, że warto ten dzisiejszy wykład posłuchać i zachęcam do tego, żeby trochę pomyśleć o tym, co tutaj będę dzisiaj mówił, bo tak jak wspomniałem, dotyczy to absolutnie każdego z nas. Możemy nie korzystać, chociaż wydaje nam się to dzisiaj już też dziwne i niezrozumiałe. Możemy nie korzystać z internetu, możemy nie korzystać z samochodu, możemy wielu rzeczy się wyrzec związanych z tym współczesnym światem, ale wody się nie wyrzekniemy, nie da się żyć. Można kilka dni maksymalnie przeżyć bez wody i zginiemy. Zatem woda jest obligatoryjnie potrzebna nam do życia, dlatego dotyczy absolutnie każdego z nas. No i właśnie, w takim razie warto posłuchać, warto czegoś więcej się o tym dowiedzieć, a przede wszystkim też warto poznać sposoby na przykład na oszczędzanie wody, bo to dużo zależy od nas, ile tej wody będzie, jak ją będziemy wykorzystywali. Ale to wszystko będzie podczas tego wykładu, także zapraszam do słuchania, a zaczniemy od takiej frazy zawartej w raporcie ONZ o stanie zasobów wodnych na świecie, który brzmi następująco. Woda ma nieskończoną wartość, ponieważ bez niej nie istnieje życie i nie można jej niczym zastąpić. Wysiłki, inwestycje poczynione w poszukiwaniu wody poza Ziemią oraz niedawna radość z odnalezienia jej na Księżycu i Marsie są tego przykładem. Szkoda, że tu na Ziemi woda zbyt często jest uważana za coś oczywistego. No i trudno się z tym nie zgodzić, bo rzeczywiście jest tak, że uważamy za pewną oczywistość to, że podchodzimy do kranu i mamy wodę. Idziemy do zlewu w kuchni, mamy wodę. W wannie możemy się wykąpać, mamy wodę. Wszędzie woda jest. Idziemy do sklepu, kupujemy butelkę wody. Jakby nie ma z tym problemu. Więc ktoś może zapytać, no więc o co tyle szumu? A okazuje się, że wcale tak to dobrze nie wygląda, ta sytuacja z zasobami wodnymi, również na świecie, nie tylko w Polsce. Bo generalnie tej wody słodkiej mamy wcale nie tak dużo i powinniśmy się martwić o to, aby starczyło jej dla nas, ale również i dla naszych dzieci, i dla wnuków, i dla prawnuków, i tak dalej. No właśnie, tej wody słodkiej mamy wcale nie tak dużo na świecie, bo one stanowią w zasadzie tylko 3% wszystkich zasobów wód na Ziemi. 97% to są wody, które tutaj widzimy na obrazku. Tworzą oceany, morza. Generalnie, no, nasza planeta jest przede wszystkim pokryta jednak nie lądami, a właśnie wodą. Tylko tyle, że jest to woda słona, która jest niedostępna dla nas. To jest 97%. Ja już pamiętam, jak chodziłem do podstawówki, to już mówiło się o tym właśnie, że było różne takie obrazki i właśnie wskazane było, że tylko 3% to jest to, co my możemy wykorzystać, ale to też nie jest do końca 3%, bo tak naprawdę z tych 3% to mniej więcej 2/3 znajduje się w... nie jest w ogóle dla nas dostępna, bo znajduje się w lodowcach czy w pokrywie śnieżnej, a zatem nie możemy z tego w żaden sposób skorzystać. No więc te 3% to też nie jest tak, że to są całe 3% do wykorzystania. Tego jest zdecydowanie, zdecydowanie mniej. I to jest aż zaskakujące, że jednak te 3% to jest tak niewiele, już tak powiedzmy, że niech będzie te 3%, już nie będziemy tam wyliczać dokładnie z tego, ile możemy sami wykorzystać, ale powiedzmy, że te 3% to wydawałoby się, że to jest tak niewiele, a jednak jest to wystarczająco dla całej ludzkości, dla zwierząt, dla roślin, żeby jednak dać sobie radę i żeby jednak funkcjonować. Także nie mamy, teoretycznie te zasoby są wystarczające, natomiast problem polega na tym, że one są po pierwsze nierównomiernie rozmieszczone. Są tereny, gdzie wody jest więcej, są tereny, gdzie wody jest zdecydowanie mniej, a nawet byśmy powiedzieli, że jej w ogóle brakuje. Więc jest nierównomierne jej rozmieszczenie. Mało tego, no, mamy, co też, o czym my się też często przekonujemy dzisiaj, czyli mamy niestabilną sytuację meteorologiczną, bo różne zmiany zachodzą, no i one rzeczywiście wpływają też na to, ile tej wody jest. No i pamiętajmy o tym, że koszty dostarczenia wody też robią tutaj, mają też znaczenie, też robią swoje. I no, w niejednym miejscu brakuje tej wody, ponieważ koszty jej dostarczenia są ogromne. Pamiętajmy o tym, że jeszcze mamy dodatkowo takie źródła wody, jak na przykład wody podziemne, które są bardzo często pomijane, też są bardzo ważnymi wodami. No i oczywiście takim kolejnym źródłem, no to są, wiadomo, rzeki, jeziora, płytkie wody podziemne. Także to są właśnie te główne zasoby wodne na świecie. Jeśli chodzi o wykorzystanie wody, to w Unii Europejskiej około 13%, tak się szacuje, jest wykorzystywana na przemysł i produkcję. Natomiast w Polsce wygląda to zupełnie inaczej, bo w Polsce mniej więcej mamy do czynienia, to nie jest już 13%, tylko aż 70%, nawet do tych 72%. Tyle się szacuje, że to idzie na produkcję, na przemysł. No i za bardzo dużą część wykorzystania tej wody odpowiedzialne są głównie elektrownie węglowe chociażby, które potrzebują bardzo dużo wody do pracy, a konkretnie do chłodzenia bloków. Także to jest niezwykle istotna część działalności. I no, pamiętajmy o tym, że to nie jest tylko tak, że te 70% to tylko i wyłącznie elektrownie, elektrociepłownie, ale także to jest woda, która jest wykorzystywana na cele produkcyjne, czyli do wytwarzania różnego rodzaju dóbr, często takich podstawowych dla nas, typu żywność, typu lekarstwa, kosmetyki. Również te 70% jest wykorzystywane wody w Polsce również właśnie do produkcji takich produktów. No, teoretycznie można byłoby to zwalić w dużej mierze winę na przykład elektrownie i powiedzieć właśnie, że to głównie elektrownie wykorzystują te ogromne ilości wody, ale to też nie do końca jest prawda, no bo przecież de facto to kto korzysta z tej, z pracy elektrowni czy elektrociepłowni? No właśnie my, konsumenci, czyli de facto mówi się o elektrowniach i elektrociepłowniach, ale de facto my korzystamy z efektów pracy tych jednostek. W związku z tym, no też niejako pośrednio się do tego przyczyniamy, do wykorzystania tej wody. Jesteśmy my tutaj przecież konsumentami. No ale jeszcze możemy mówić o kolejnym, jak już, bo tutaj powiedziałem, że tak pośrednio z tego korzystam, ale bezpośrednio na drugim miejscu, jeżeli chodzi o zużycie wody, tutaj mieliśmy tak 70-72%, teraz mamy już znacznie mniej, bo 18%, to jesteśmy my ludzie, tak? Całe nasze społeczeństwo wykorzystuje mniej więcej 18% tych zasobów wodnych Polski. No i to jest takie zużycie, moglibyśmy powiedzieć, codzienne, takie, które odbywa się każdego dnia, bo przecież codziennie korzystamy z wody w większym bądź mniejszym stopniu. Statystycznie mówi się, że Polak czy nawet Europejczyk zużywa około 150 litrów wody dziennie. Czy to dużo, czy mało? No, trzeba sobie to, oczywiście wiadomo, można i mniej wykorzystać. To mówię, to jest statystyka, czyli są tacy, którzy wykorzystują mniej niż 100, a są tacy, którzy potrafią tej wody wykorzystać 200 i 300 litrów w ciągu dnia. Także no, to jest bardzo duże, dużo zależy od tego, jakie kto ma te potrzeby. Natomiast no, niewątpliwie warto oszczędzać tą wodę, o czym będzie w dalszej części naszego wykładu. Natomiast z tych 150 to jest taka chyba przykra informacja, że tylko szacunkowo od 1 do 2 litrów jest spożywana przez nas, prawda? Czy to jakaś herbata, czy bezpośrednio pijemy, czy z kranu, czy filtrujemy. To też o tym będzie w dalszej części wykładu. I tylko te 1-2 litry wykorzystujemy, wypijamy, prawda? To może być też trochę więcej, bo na przykład jak ktoś chce sobie ryż ugotować, prawda, czy makaron, no to wiadomo, że tą wodę też wykorzysta, w jakimś litrze wody też to trzeba, więc to teoretycznie no, można też podciągnąć pod wykorzystanie takie spożywcze. Natomiast przede wszystkim, jeżeli chodzi o bezpośrednie spożycie, czyli wypicie, przyjęcie przez nas nasz organizm, to jest około 1 do 2 litrów, bardzo niewiele. Natomiast te 148 litrów, skoro nie trafia do naszego organizmu, no to trafia do kanalizacji, to trafia po prostu do ścieków. I niestety też no, często właśnie bardzo nieracjonalnie wykorzystujemy tę wodę. I bardzo dużo tych cennych zasobów niestety tracimy. No ale to też jeszcze o tym powiem, o takich przykładach, jak to my czasami bezsensownie pozbywamy się tej czystej wody, którą moglibyśmy wykorzystać w różnych innych celach. I jeszcze mamy w takim razie ostatnie 10%, i te 10% to jest oczywiście zużywane na takie bardzo ważne gałęzie gospodarki, jak rolnictwo. No i oczywiście leśnictwo. To muszę też tutaj powiedzieć o leśnictwie, bo to też są ogromne ilości wody. I aczkolwiek tutaj z tych wyróżnionych, no to jednak najmniej, prawda, bo to tylko jest 10%. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że ta woda również tutaj wlicza się, tutaj ta woda, która na przykład jest wykorzystywana do napełniania stawów hodowlanych, rybnych. Także to też warto o tym pamiętać. Czyli mamy hodowlę ryb, mamy rolnictwo, mamy leśnictwo. To są takie najważniejsze właśnie gałęzie gospodarki, które wykorzystują te 10% wody. No i teraz jakbyśmy to mieli wszystko sumować łącznie i powiedzieć, ile w Polsce się wykorzystuje wody, to szacunki mówią, że to jest mniej więcej od 8,8 do 10,5 kilometra sześciennego, tyle wody, czyli tak jakbyśmy odmierzyli kilometr, kilometr i kilometr, prawda? To w taki właśnie ogromną część, no to niewyobrażalne są ilości wody. W związku z tym możemy mówić o 8 miliardach, ponad 8 miliardów metrów sześciennych wykorzystujemy jako naród, jako Polacy. I to są dane z 2019-2020 roku. To jest mniej więcej ten zakres, 8,8 i 10,5 km sześciennego. Tak się to wyraża. Natomiast pamiętajmy o tym, że tutaj jest też wliczony ten rok pandemiczny. Nie wiem, czy w związku z tym są jakieś większe, dochodzi do jakichś większych zużyć, ale pamiętajmy o tym, że wtedy jednak no, sporo mówiło się przynajmniej o takim zjawisku, że jednak sporo myliśmy dłonie, bo bardzo o to no, staraliśmy się zabiegać ze względu na to, żeby utrzymywać tą higienę, bo to jednak pozwalało nam na mniejsze rozprzestrzenianie się koronawirusa. Dużo rzeczy właśnie było mytych, niektórzy właśnie zakupy nawet wracali ze sklepu i myli. Także tej wody myślę, że troszeczkę więcej mogło być zużytej w stosunku na przykład do roku 2019. Ale to tylko jest moje takie przypuszczenie, tak jak sobie przypominam, jak to wyglądał świat już 6 lat temu. I to dokładnie, bo to był ten moment wiosny, czyli kwiecień, maj. No, trzeba pamiętać o tym, że Polska jest w ogóle krajem, który ma bardzo małe zasoby wodne i mamy też dosyć niski poziom retencji wody. Czyli tej wody niestety nie dość, że nie za bardzo ją oszczędzamy, też wykorzystujemy w dużej mierze do produkcji, to jeszcze do przemysłu, to jeszcze niezbyt dużo retencjonujemy i to jest około 6,5%, natomiast spokojnie moglibyśmy ten wynik podwoić, a optymalnie byłoby, gdybyśmy doszli do 15%. Jeżeli to byłoby 15%, no to, a jest to możliwe, można byłoby to faktycznie osiągnąć, no to wtedy byłby ten, przynajmniej tak mówią hydrolodzy, to byłby ten odpowiedni poziom. No i można to oczywiście realizować za pomocą retencji. Retencji dużej, retencji małej, ale również i mikroretencji, bo wiele z nas, osób też jest zdolnych do tego, żeby wodę magazynować, na przykład w sposób taki, żeby zbierać deszczówkę. To też jest bardzo taki dobry sposób na zbieranie wody i na jej jednoczesne oszczędzanie, bo wykorzystujemy to, co nam za darmo spadnie z nieba. Taka miara, która pozwala określić to, ile wody znajduje się w danym kraju, to jest wielkość odnawialnych źródeł wody per capita, czyli na osobę, na głowę. Tak to jest przeliczane dokładnie. I tutaj co to jest za wielkość tych odnawialnych źródeł wody? No to jest nic innego jak po prostu wielkość na przykład przepływu wody w rzekach, czy taką wodę, która znajduje się pod ziemią, czy na przykład ta woda właśnie, która spada wraz z deszczem. To wszystko, jak sumujemy, to i podzielimy przez liczbę mieszkańców, wyjdzie nam, ile metrów sześciennych przypada na takiego jednego mieszkańca. No i oczywiście, jak łatwo się domyślić, w USA wszystko jest ogromne, wszystko jest duże, więc tam rzeczywiście mają ogromne te zasoby i to jest 8800 metrów sześciennych. O tyle mówimy. Natomiast w Unii Europejskiej jest już mniej, bo w Unii Europejskiej to mamy 5100 metrów sześciennych. Oczywiście w zależności od tego, gdzie popatrzymy na dane, to będą różne. One tam są różne wahania. Ja też do końca nie wiedziałem, co tutaj mam podać w tej prezentacji, ale takie powiedzmy, że znalazłem takie, które gdzieś tam często się pojawiały. Natomiast tak, średnia światowa to wynosi 5900 metrów sześciennych na osobę. A uwaga, teraz ile w Polsce? W Polsce jest to nie 5 tysięcy, nie 8 tysięcy, nawet nie 3 tysiące, tylko uwaga, mamy 1700 metrów sześciennych na osobę. To jest bardzo mało i pod tym względem jesteśmy rzeczywiście krajem bardzo wyjątkowym, bo wody mamy mało, ale też wykorzystujemy ją jednak inaczej niż często to się robi na świecie. I właśnie taką niezwykłą rzeczą jest to, jak wcześniej na przykład mówiłem, że w Unii Europejskiej 13% idzie tej wody, przeznaczana jest na przemysł, na produkcję, a u nas aż 70%, bardzo dużo. Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, że kiedy zabraknie nam wody, to nie tylko grozi nam susza, ale wraz z nią może się pojawić tak zwany blackout, czyli totalne wyłączenie prądu albo bardzo duże ograniczenie przesyłu tego prądu. I co warto jeszcze wiedzieć, no nastąpi dosłownie, myślę, można powiedzieć, że zapaść gospodarki, zapaść gospodarcza, bo no wiele po prostu procesów też produkcyjnych po prostu padnie, przestanie funkcjonować. No i niestety jest to taka perspektywa, której wolelibyśmy raczej nie brać pod uwagę, że może się wydarzyć. No ale niestety, jeżeli dalej będziemy mieli tak szybko postępujące zmiany, kto wie, no, nie jesteśmy w stanie tego dokładnie określić. Oczywiście są pewne modele, które już nam mówią o tym, że no jednak nasz kraj będzie pustynniał, że jednak, no pustynniał to może zbyt dużo powiedziane, ale że jednak będzie wysychał. No i należy się, myślę, że zacząć przygotowywać do tego, że będzie po prostu coraz gorszy dostęp do wody. Coraz rzadziej też trafiają się takie deszcze lekkie, umiarkowane, a coraz częściej trafiają się też deszcze po prostu takie bardzo intensywne. I to oczywiście wiąże się z tym, że rośnie średnia temperatura, liczba dni słonecznych, czy nawet tych godzin jest bardzo, bardzo duża. To z kolei ułatwia parowanie wody, czyli znowu kolejne straty. No i jak łatwo się domyślić, no to nie jest jakby główny problem, że będzie, znaczy to jest ważny problem, że będzie blackout, ale jakby jeszcze idąc dalej, no to przecież wiadomo, że są pomniejszane plony, a zatem mniej jest żywności, a ta, która jest, po prostu drożeje, staje się coraz droższa. Ceny za różnego rodzaju produkty po prostu rosną. Także widzimy, że to ma dalekosiężne konsekwencje. Tak, i coraz częściej mamy do czynienia z taką sytuacją, że gleba przy tych bardzo intensywnych opadach, które nie trafiają się przez bardzo długi czas, potem nagle pada bardzo intensywnie, dużo wody spływa i jak ta woda spłynie, to niestety, ale tworzą się po prostu powodzie, tworzą się na przykład osuwiska również. No jest to też bardzo niekorzystne zjawisko i to jest trochę tak, jakbyśmy wzięli taką zwykłą gąbkę do mycia naczyń i tą gąbkę podłożyli pod kran, ale kiedy jest bardzo intensywnie, jest bardzo mocno odkręcony, tak, intensywnie spływa ta woda, to ta gąbka nie za bardzo będzie chciała wsiąkać tą wodę. I tak to właśnie niestety dzieje się też z glebą. No, problem braku wody już się pojawił w Polsce, bo swego czasu, rok przed pandemią, w 2019 roku, w czerwcu, czyli też w tych takich miesiącach, czerwiec, lipiec, sierpień, to są te najgorętsze miesiące w Polsce. Wtedy tej wody rzeczywiście zużywamy dosyć dużo, nie tylko do picia, ale w ogóle do chłodzenia się, są różnego rodzaju też kurtyny wodne i tak dalej. I w Skierniewicach już doszło do tego, że w 2019 roku właśnie wody zabrakło, wody nie było po prostu w kranach. Można było sobie otworzyć kran, a tam nic w ogóle nie leciało, niestety. No i oby to się nie powtarzało, ale patrząc na zmiany, jakie następują, no myślę, że ten problem będzie się pojawiał coraz częściej, niestety. A zdjęcie akurat takie, które miałem tutaj, które tutaj akurat znalazłem, dotyczące Skierniewic, wbrew pozorom, to nie tutaj jest pan William Lindley, który swoją drogą w Warszawie też ma swój pomnik i był to człowiek, który też niejako zrewolucjonizował nasze miasto ze względu na to, że założył całą sieć kanałów i dzięki temu w Warszawie już ścieki zostały uregulowane, już po prostu miasto też, no na pewno się poprawiła też warunki takie sanitarno-higieniczne przez te kanały i no, kanały były rzeczywiście takim, myślę, że ucywilizowaniem Warszawy. No a zawdzięczamy to właśnie panu Lindleyowi w dużej mierze. Natomiast na zdjęciu jest Stanisław Wokulski, oczywiście, który w Skierniewicach miał się targnąć na swoje życie, planował się rzucić pod koła pociągu, ale udaremnił to dróżnik Wysocki. To tak przy okazji tylko, bo zdjęcie właśnie do tego nawiązuje. To idziemy dalej i życzę tego, żeby nikt nie musiał przeżywać tego, co było w Skierniewicach, żebyśmy jednak tą wodę w kranach mieli. No ale tutaj kolejny przykład, niezbyt pozytywny, nie nastrajający na pewno optymistycznie. Jest kwiecień, 2020 rok. Wszyscy myślimy o tym, jak będzie wyglądał dalej świat, jak będzie wyglądało nasze życie codzienne. Mamy wszystko pozamykane, łącznie ze sklepami. Zrobienie zakupów to jest wyprawa, jak w czasach PRL-u, kiedy to się szło i nie wiadomo było, ile czasu zajmą w ogóle te zakupy. I no, mieliśmy taką trochę powtórkę z rozrywki, ci, którzy przynajmniej pamiętają poprzedni ustrój. No ja akurat nie, ja tylko znam z opowiadań, ze zdjęć, z książek, z filmów. Natomiast no, mieliśmy rok, w którym rozpoczęła się pandemia koronawirusa. Wszystko było zamknięte. Ludzie się bardzo zastanawiali nad tym właśnie, jak będzie wyglądało ich dalsze życie. I mało kto wiedział, że w tym samym czasie w świecie przyrody dzieje się katastrofa. Rzecz niespotykana, bo w miesiącu, w którym powinny być roztopy, kiedy powinny tworzyć się rozległe rozlewiska, nagle wybucha na Bagnach Biebrzańskich pożar. W miejscu, które jest niejako rezerwuarem wody, które jest gąbką przesączoną wodą, a tymczasem jest tam tak sucho, że następuje wielka susza i rośliny, bagna zaczynają się po prostu palić. Od 19 kwietnia 2020 roku płonie Biebrzański Park Narodowy. I o ile pożary zawsze były czymś naturalnym, szczególnie w świecie przyrody, i miały zwykle no, nie jakąś bardzo ogromną powierzchnię, bo one wynosiły mniej więcej do 200 hektarów rocznie, tak ten na Bagnach Biebrzańskich ten pożar miał blisko 2000 hektarów, opanował 2000 hektarów, czyli no, ogromna różnica, ale nie tak dawno, bo raptem właściwie rok temu, dzisiaj kiedy to nagrywamy, mamy 29 kwietnia, a rok temu, 20 kwietnia 2025 roku, znowu na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego z kolei zapalił się torf, też w ogóle rzecz nie bywała, żeby torf się zapalił. No ale on, kiedy jest nasączony wodą, no to wiadomo, że się nie zapali, ale nie był nasączony wodą na skutek zmian klimatu. No i zapalił się ten torf. Wobec czego no, powstała oczywiście ogromna akcja gaszenia, która obejmowała 450 hektarów, no i było zaangażowanych aż 500 osób, przede wszystkim strażaków, ale również i innych funkcjonariuszy, którzy walczyli z tym ogniem. Także jak widzimy, no również bagna, które wydawałoby się, że są przesączone wodą, gdzie wody nie powinno brakować, też je dotyka ten problem, a zatem jest to już dla nas pewien bardzo ważny sygnał. No, kiedy popatrzymy sobie, teraz będzie majówka, będziemy w różne miejsca kraju się udawali na wycieczki dłuższe, mniejsze, to będziemy widzieli, że ta woda jednak jest. No więc po co w ogóle ten cały alarm, po co w ogóle takie straszenie, że nam zabraknie wody, że Polska wyschnie? No bo kiedy popatrzymy na Polskę, no to wydaje się, że jednak tej wody mamy sporo. No ale czy rzeczywiście tak jest? Bo mówi się często, że występuje susza, no ale susza to jest w ogóle jakieś ekstremalne zjawisko, to gdzieś w Afryce, prawda, w Azji, no ale u nas, żeby susza była? Otóż czym w ogóle ta susza jest? No to jest taki okres, kiedy opady atmosferyczne właściwie nie występują, albo występują, albo jest ich po prostu bardzo mało w stosunku do lat poprzednich. Czyli widzimy przez porównanie do lat poprzednich, że ta liczba opadów jednak się zmniejsza. No i możemy tutaj wyróżnić kilka susz. Jest przede wszystkim susza meteorologiczna, czyli następuje wtedy, kiedy po prostu mało pada. Jest niewiele deszczu, więc ta susza następuje. Możemy mówić o suszy rolniczej, wtedy kiedy po prostu wilgotność chociażby gleby jest zbyt mała dla roślin, one nie dają rady funkcjonować. A zatem zmniejszają się również plony, co i też skutkuje no, w naszym życiu, bo jest mniej pożywienia i też jest ono droższe. Możemy mówić również o suszy hydrologicznej, czyli takiej, kiedy to trwale obniża się poziom wody, na przykład na różnego rodzaju ciekach, zbiornikach wodnych, na rzekach, na jeziorach. I to jest dostrzegalne, no bo jeżeli, prawda, płyniemy sobie kajakiem przez rzekę i nagle nam kajak się zatrzymuje, a kajak przecież ma niewielkie zanurzenie, no to też jest coś nie w porządku. I takie sytuacje mają miejsce. Ja w zeszłym roku na przykład spływałem świdrem, no to bardzo wiele miejsc było po prostu takich, kiedy no nie dało się przepłynąć, bo kajak się po prostu zatrzymywał i trzeba było go przepychać po prostu, bo był tak niski stan wody. No i możemy jeszcze mówić o suszy hydrogeologicznej. To jest taka susza, kiedy to obniżeniu podlegają też te wody podziemne, czyli wody podziemne też ten poziom się obniża, co też nie jest korzystne. Ciekawe jest to, że w Polsce, tak na dobrą sprawę, mimo tego, że widzimy, że zachodzą zmiany, to jednak nie zmienia się suma rocznych opadów. Ona w zasadzie pozostaje na cały czas tym samym poziomie, jeżeli się zmienia, to bardzo nieznacznie. I to widać na przykład w miesiącach i letnich, i zimowych, że to mniej więcej jednak się utrzymuje na stałym poziomie. Natomiast zmienia się zdecydowanie charakter tych opadów. Bo tak jak wcześniej powiedziałem, coraz częściej mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy opady są bardzo nawalne, intensywne, mocne, ale też krótko trwają takie ulewy. Woda spłynie i tyle było jej. Prawda? Brakuje takich spokojnych deszczów, które będą mogły spokojnie nawadniać glebę. A często jest tak, że po prostu ta woda nie wsiąka w glebę, tylko po niej po prostu sobie spływa. No a spływająca woda z kolei potrafi tworzyć niestety, ale podtopienia. I tutaj jeszcze takie ciekawe zestawienie, bo w latach 1951-81 w Polsce susza przytrafiała się mniej więcej raz na 5 lat. Jakbyśmy podzielili te tutaj 30 lat na takie okresy pięcioletnie, no to w każdym takim okresie pięcioletnim byśmy wyróżnili jedną suszę. Natomiast idąc dalej, w okresie od 1982 roku do 2012, jakbyśmy podzielili dalej ten czas na pięcioletnie okresy, to już tutaj na te 5 lat w tym jednym przedziale aż 3 lata były suche. Czyli już mamy przewagę, prawda? Już więcej jednak było tych suchszych niż tych wilgotnych lat. No a jeżeli chodzi o statystyki od roku 2013, to one mówią jasno, że właściwie susza notowana już jest praktycznie co roku. No i niestety to się zapewne będzie pogłębiało. Gdy jest z kolei ten nadmiar wody, to wszystko to spływa dosyć szybko do morza. Natomiast mogłoby, i tak byłoby najlepiej, gdyby się rozlewało i też wsiąkało grunt, zasilając wody też w tych głębszych, docierając do tych głębszych warstw. To też byłoby bardzo istotne. No ale też trzeba pamiętać o tym, że akurat polskie rzeki pod tym względem no, dają takie możliwości, ponieważ no, one jednak zachowały często swój dziki charakter, łącznie z Wisłą, która na przykład na odcinku warszawskim jest, jak tutaj widzimy na tej fotografii, jeden brzeg ma zupełnie nieuregulowany, co jest bardzo dobrym zjawiskiem i bardzo korzystnym. A jak w lasach przeciwdziała się suszy? No tutaj pokazuję takie zdjęcie, które no tutaj ja na przykład spotykałem ropuchy, spotykałem kumaki. To był teren, który był niegdyś zalany. Tutaj widzimy nawet taką resztkę przepustu, bo tutaj mamy drogę i jest rów. Ten rów niestety jest słabo widoczny na tym zdjęciu. Niestety nie, no, tak się starałem zrobić, żeby był widoczny, ale jednak uchwycenie tego na zdjęciu nie jest wcale takie proste. W każdym razie jest tutaj, widzimy, że różnica poziomów, droga jest wyżej, tutaj ten las, fragment lasu jest niżej. I tutaj gromadziła się niegdyś woda. To były takie obszary zalewowe. Dzisiaj nie ma już tej wody, niestety. No dobrze, ale jak się przeciwdziała tej suszy? Bo to tylko taki ciekawy przykład chciałem podać, tak z własnego doświadczenia. No więc sadzi się na przykład gatunki liściaste zamiast gatunków iglastych. One są jednak bardziej odporne na te deficyty wody. No poza tym powinno się odtwarzać mokradła, bo mokradła to przecież są magazynami nie tylko wody, ale również i węgla i tworzą niezwykle bioróżnorodne stanowiska, bioróżnorodne miejsca, więc warto o tym pamiętać. No, można też jeszcze tworzyć na przykład retencję korytową, czyli próbować tworzyć takie urządzenia, które spiętrzają wodę, na przykład w rowach, i w ten sposób właśnie wodę gromadzić, retencjonować, no, oszczędzać. No, jeszcze można również na przykład zmodernizować istniejące zbiorniki, bo czasami one są w niezbyt dobrej kondycji. A przecież też pomagają nie tylko zatrzymywać wodę, ale również są takim rezerwuarem wody, na przykład dla strażaków. To stanowią takie miejsca czerpania wody. Też dosyć istotna sprawa. No i pamiętajmy o tym, że las to generalnie w ogóle zachowuje się trochę jak gąbka. To jest bardzo ważne, że jednak no, on nam tutaj bardzo mocno pomaga w utrzymywaniu tych zasobów wodnych. A tutaj z kolei na tym zdjęciu mamy również, to jest bardzo niedaleko, zdjęcie zrobione obok tego miejsca, które przed chwileczką pokazywałem na slajdzie. Tutaj też kiedyś była woda. Ja pamiętam, jak tutaj kiedyś chodziliśmy na takie zajęcia i od razu wspomnę, za pozwoleniem, mieliśmy pozwolenie i odławialiśmy różnego rodzaju płazy, to w celach edukacyjnych oczywiście, żeby tam się im bliżej przyjrzeć, pokazać je i oczywiście one były wypuszczane. I tylko dopowiem jeszcze właśnie bardzo istotną kwestię, jeżeli ktoś chce coś takiego robić, to no, w Polsce, żeby być zgodnie z prawem, to trzeba mieć na to pozwolenie, żeby móc właśnie tak odłowić sobie takie zwierzątko, móc je poobserwować, nic, żadnej krzywdy mu nie wyrządzając i z powrotem wypuścić. Trzeba mieć na to zgodę, także warto o tym pamiętać. Bardzo dobrym rozwiązaniem też po prostu są małe zbiorniki retencyjne. Ale tutaj mówimy właśnie, co możemy zrobić. Ale tak na dobrą sprawę, to warto o tym pamiętać, że my tak naprawdę, każdy z nas ma na to wpływ. I warto właśnie od siebie zaczynać. Można mówić, że o, bo to rząd powinien zrobić, bo to ktoś powinien zrobić i tak dalej, przerzucać winę na innych. Natomiast pamiętajmy o tym, że zmianę można zacząć od samego siebie. Bo na co my mamy wpływ? No, mamy właśnie wpływ na zmiany, które sami prowadzimy do swojego życia. I warto to robić. I na kilku kolejnych slajdach chciałbym opowiedzieć, w jaki sposób my możemy wodę oszczędzać, bo to jest bardzo istotne. Jak widzimy, myślę, że do tej pory już jest dużo, dużo rzeczy już takich ważnych powiedziałem, rozjaśniłem, że no jednak problemy z wodą są i będą się na pewno pogłębiały, bo chyba nikt, nie, no każdy chyba widzi, że te zmiany klimatyczne jednak następują. No dobrze, to co można robić, aby wodę oszczędzać? Przede wszystkim retencjonować. Tak jak wspomniałem, w różny sposób, nawet i zbieranie deszczówki jest dobrym sposobem, ale można to robić również na przykład poprzez budowę niewielkich zbiorników wodnych, takich jak oczek, stawiki, tak jak tutaj, ale można to zrobić nawet, jak ktoś ma jakiś większy ogród, to można to zrobić również w ogrodzie. No, zadrzewienia też niewątpliwie bardzo tutaj pomagają, łąki kwietne również, ale także na przykład takie działania zmierzające do renaturyzacji rzek albo do ochrony terenów podmokłych. To wszystko jest bardzo ważne, żeby móc retencjonować skutecznie wodę. No, jak jeszcze możemy oszczędzać? No, możemy oszczędzać poprzez picie wody z kranu. Wiem, że teraz niektórzy może się oburzyli, im się taki pomysł nie podoba, ale za chwilę wytłumaczę w ogóle, czy taką wodę można pić. Natomiast warto o tym pamiętać, jeżeli nie pijemy tej wody, tak zwanej kranówki, to pamiętajmy o tym, że każde opakowanie plastikowe, może inaczej, powiem w ten sposób, że po prostu do wytworzenia takiej butelki potrzeba po prostu z wodą, potrzeba dużo czego? Wody, niestety, bo jedna taka 1,5-litrowa butelka pochłania około 4,5 litra wody. Tyle mniej więcej potrzeba, aby właśnie taką butelkę wyprodukować. Także warto o tym też pamiętać, że jednak ta woda z kranu no, jest inna niż ta woda butelkowana. Przy okazji też nie tworzymy kolejnych śmieci. No ale teraz powstaje pytanie zatem, czy można taką wodę pić z kranu? Czy to jest bezpieczne, czy to jest zdrowe? Otóż tutaj opieram się o słowa pracownika miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, który mówił, że jest takie specjalnie sporządzane rozporządzenie przez ministra zdrowia, które określa dokładnie parametry, jakie musi spełniać woda. I ta woda, uwaga, jest rozprowadzana oczywiście po całym mieście i w miejskim przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji faktycznie odbywają się takie kontrole jakości wody i no, ta woda musi te parametry spełniać. Ale uwaga, one są. Ta woda jest dostarczana jakby do wodomierza i w tym momencie odpowiedzialność MPWiK już za te parametry się kończy. No bo oni dostarczyli wodę taką zgodnie z tymi parametrami. Ale dalej to, co się dzieje, to jest rzecz problematyczna, ponieważ możemy mieć bardzo stare rury i które niejako no, mogą troszeczkę tą wodę nam zanieczyszczać. Po prostu wpływają na jakość tej wody, krótko mówiąc. No więc warto o tym pamiętać, nalewając sobie szklaneczkę wody i pijąc z kranu, że jeżeli mamy instalację te z lat 60. czy 70., może to być faktycznie dla nas niekorzystne. Natomiast nie ulega wątpliwości, że kranówka jest bardzo tania, dużo tańsza niż woda butelkowana i też warto o tym pamiętać, że ta woda jeszcze nigdy nie była w butelce, więc, a też mówimy często o zjawisku również mikroplastiku, to warto się też z tematem zaznajomić. Często też wodę z kranu filtrujemy bezpośrednio, ale nie jest to konieczne, a nawet bym powiedział, że się ją trochę wyjaławia. Tutaj też chciałem powiedzieć o jeszcze bardzo istotnej rzeczy, bo często stosujemy sedes jako śmietnik i wyrzucamy bardzo dużo śmieci. I w oczyszczalniach ścieków pierwszy etap, takie pierwsze sito moglibyśmy powiedzieć, to jest oczyszczanie mechaniczne, gdzie z wody są wyciągane różnego rodzaju rzeczy, które dostają się do kanalizacji i na przykład to są patyczki higieniczne do czyszczenia uszu, które są bardzo trudne i one tam przechodzą przez te sita niestety. Trudne są do odsączenia, jak również i na przykład chusteczki nawilżane. Okazuje się, że też są dosyć niebezpieczne, bo one się nie rozkładają tak jak te tradycyjne chusteczki, także jest tutaj z nimi trochę problem. A, i jeszcze nie powinno się na przykład, tylko nie znam alternatywy, nie wiem w takim razie gdzie, ale nie powinno się wyrzucać do sedesu na przykład żwirku z kuwety kota. No, myślę, że każdy z nas się domyśla, że to może być w jakiś tam sposób szkodliwe, ale jak to inaczej robić albo jak zastępować takie działanie, to niestety nie wiem tego. No i co jeszcze możemy zrobić? Oczywiście wiadomo, dużo wody tracimy, jeżeli mamy cieknące krany. Jeżeli czasem wystarczy tylko dosłownie uszczelkę wymienić i mamy po problemie. Warto o tym pamiętać. No, warto też stosować to, co tutaj widzimy, czyli perlatory, które potrafią oszczędzać bardzo dużo wody. Nawet mówi się o tym, że od 15 do 60% wody jest oszczędzona właśnie w stosunku do takiej wody lecącej z kranu bez perlatora. No, jeszcze tutaj ważna sprawa, czyli stosowanie instalacji dualnych, czyli takich, które by wykorzystywały na przykład szarą wodę. Ta szara woda to jest woda, która na przykład powstanie po myciu naszych rąk. I teraz my umyjemy ręce i ta woda już po prostu tracimy ją. Natomiast wiele osób przyjeżdżających do Polski z innych krajów na przykład potrafi się dziwić, że jak to, wy wykorzystujecie czystą wodę do spłukiwania toalety? Jak to jest możliwe? To się powinno wykorzystywać szarą. No ale niestety ta instalacja dualna to raczej bardzo niewielu miejscach funkcjonuje. A szkoda, bo moglibyśmy też w ten sposób wodę chronić. No i też warto pamiętać o tym, taka prosta sprawa, jak mamy te takie różne przyciski w toalecie do spuszczania różnych nieczystości, to pamiętajmy o tym, że żeby odpowiednie ten przycisk wybierać. No i też warto o tym pamiętać, że aż 30% wody wykorzystanej każdego dnia Czyli teraz tak szybko licząc, jeżeli mieliśmy wcześniej 150, przepraszam, 150 litrów przeciętny Polak zużywa, to 10% to będzie 15 litrów, czyli mamy około 45 litrów. To proszę pomyśleć, 45 litrów ze 180 tak po prostu spuszczamy, właśnie naciskając przycisk na sedesie. Warto o tym pamiętać, bo to rzeczywiście pokazuje, jak duże jest to zużycie wody na jedno gospodarstwo domowe no i że warto właśnie też pomyśleć zawsze przed takim spuszczeniem, a nie tam, prawda, z błahego powodu korzystać z takiej możliwości. Pamiętajmy o tym, że sedes to nie jest śmietnik, czyli nie wrzucamy tam tego, co nam zbywa. No i tutaj takie już bardzo znane już takie powiedzenie, żeby oczywiście zakręcać, jak się myje zęby, to podczas mycia zębów, żeby ten kran zakręcać. No ale podczas golenia również. Warto brać na przykład krótkie prysznice, to też pozwala zaoszczędzać wodę. No i ograniczać tym samym kąpiele w wannie. Natomiast kiedy na przykład lubimy się w ciepłej wodzie kąpać i czekamy, aż ta woda nam spłynie z rur, to można w tym czasie podstawić miskę, żeby tam się nabierało trochę tej wody. Potem tą wodę oczywiście ostudzić i można nią podlewać na przykład kwiaty. Ja tak robię od lat i powiem szczerze, że rzeczywiście tej wody można trochę oszczędzać, bo to i tak jest woda, która by poleciała po prostu przez kanalizację, a tak dociera do roślinki, więc jest na pewno w taki sposób dobry wykorzystana. No, tutaj pamiętajmy o tym, że nie tylko jak czekamy na ciepłą wodę, możemy podstawić taką miskę, ale na przykład jak myjemy warzywa czy owoce, to również, prawda? Myjemy warzywa i owoce, tu zbieramy tą wodę w miskę, potem podlewamy kwiatki. Świetna inicjatywa, uważam. Bardzo proste, a bardzo też pomagające zaoszczędzić te zasoby wodne. No i wiadomo też, naczyń nie powinniśmy myć pod bieżącą wodą, ale najlepiej wtedy, kiedy korzystamy ze zmywarki. W ogóle jeszcze najlepiej, jak zmywarka jest energooszczędna. No i warto pamiętać też o tym, że czy to pralkę, czy zmywarkę powinniśmy włączać wtedy, kiedy one staną się pełne. Jeżeli one jeszcze nie są wypełnione tak po brzegi, to może warto się wstrzymać. To też jest pewnego rodzaju oszczędność wody. Jest coś takiego jak ślad wodny, i ten ślad wodny to jest nic innego jak cała objętość wody, takiej zużytej bezpośrednio lub pośrednio na jakieś dobra konsumpcyjne. I tutaj na przykład mamy ten ślad wodny, czasami jest naprawdę zatrważająco ogromny, bo uwaga, na 1 kilogram chleba to przypada około 1600 litrów, aż żeby taki chleb wyprodukować. Potem z kolei mamy na przykład wołowinę. To jest też takie mięso, które okazuje się, że bardzo dużo do produkcji 1 kg takiej wołowiny, no to potrzebujemy około 15 tysięcy litrów. No i to też jest taki argument, żeby na przykład ograniczyć spożywanie mięsa, bo te hodowle rzeczywiście nie należą do. Ciężko je nazwać ekologicznymi, tak bym powiedział. Natomiast też możemy mówić o na przykład 1 kg kawy, i to z kolei już mamy 20 tysięcy litrów, bardzo dużo do 1 kg. No i tutaj jeszcze takie proste rzeczy, typu na przykład, żeby gotować pod przykryciem, prawda, albo bo wtedy szybciej jednak woda się ugotuje, albo żeby dobierać odpowiedniej wielkości garnki, no bo do tego, co chcemy zrobić, no bo jeżeli będzie za mały, prawda, no to nie wszystko włożymy, a jeżeli będzie za duży, to ile tej wody trzeba nalać, żeby tam zakryło ten makaron czy coś tam jeszcze innego, prawda, więc warto o tym też pamiętać. No i też widziałem już nieraz taką praktykę, że niektórzy rozmrażają na przykład jakieś coś, co mieli w zamrażalniku, po to, żeby zaraz zjeść, szybko zrobić jedzenie, pod bieżącą wodą, prawda? No to nie, no lepiej do miski właśnie nalać, tam włożyć tą rzecz, którą chcemy rozmrozić i potem wyciągamy, jest wszystko w porządku. Natomiast zdecydowanie bardziej, jak już jesteśmy przy tym temacie miski, to zdecydowanie bardziej bym polecał, aby na przykład właśnie, no bo jak na przykład rozmrażamy, prawda, i mamy tam jakąś rzecz do rozmrożenia, na przykład wkładamy do miski, w ten sposób możemy rozmrozić, nalać tam wody i nie musimy pod bieżącą wodą, a potem tą wodę, to co wcześniej mówiłem, możemy wykorzystać do podlewania na przykład kwiatków. To też warto pamiętać. No tutaj na przykład też warto ograniczyć kupowanie nowych ubrań, bo przecież ubrania to też produkcja i to też jest wykorzystanie znowu wody. I na przykład jeden podkoszulek to jest aż 2,5 tysiąca litrów wody, też dosyć dużo. Warto też pamiętać o tym, aby na przykład rośliny podlewać rano lub wieczorem, wtedy kiedy jeszcze jest taka chłodniejsza pora dnia, wtedy kiedy jest też mniejsze parowanie. To też jest na pewno dużo korzystniejsze dla roślin. Warto też zbierać deszczówkę. Są różne sposoby, aby zbierać. Nawet są takie specjalne baniaki, takie stągwie, w które można tą wodę deszczową zbierać i czasami faktycznie bardzo jest to opłacalne, to później można taką wodę w jakimś dobrym celu wykorzystać. Kupujmy mniej po prostu. Często kupujemy oczami wiele rzeczy, które nam się nie przydadzą, ale pamiętajmy o tym, że produkcja i transport to też są odpowiedzialne za wykorzystanie ogromnych ilości wody. Jeżeli nie będziemy kupować, albo znaczy będziemy kupować mniej, bo no nie możemy w ogóle, ale będziemy kupować mniej, to też na pewno się przyczynimy na plus do tego zmniejszenia wykorzystania wody. No i bardzo ważna rzecz, zdecydowanie polecam zrezygnować z jednorazówek, bo na świecie produkcja jednorazówek jest ogromnie kosztowna i mówi się o tym, że to jest koszt rzędu 330 miliardów metrów sześciennych wody, czyli bardzo dużo pochłania taka produkcja jednorazówek. I żeby tak porównać, bo ta liczba nam dużo nie mówi, to żeby tak porównać, to tylko powiem, że to jest właściwie cała użytkowana woda w Chinach przez 6 miesięcy. To niesamowite. Albo tutaj też znalazłem takie porównanie, że to jest też tyle wody, ile potrzeba do zaopatrzenia miasta Londyn na okres 250 lat. 250 lat. Także, a tu mamy tylko praktycznie rok wytwarzania tych jednorazówek. No, warto też segregować odpady, bo no, unikamy na przykład zanieczyszczenia wody, unikamy zanieczyszczenia powietrza. Warto o tym pamiętać. No i też pamiętajmy o tym, że na przykład wytwarzanie czegoś nowego zupełnie, a nie używanie tego, co już istnieje, też pochłania duże ilości wody. Też jest dosyć kosztowna. No i taka prosta sprawa. Saćmy drzewa, bo przecież one też wodę zatrzymują, magazynują duże ilości wody. No a poza tym mają też takie właściwości ochronne, czy właśnie właściwości retencyjne, na czym nam powinno bardzo zależeć. A tu jeszcze bardzo ważna rzecz, ja o tym mówiłem w przypadku rzek, że drzewa rosnące nad rzekami zacieniają te rzeki i powodują, że jest mniejsze parowanie, mniejsza utrata wody, ale też i mniejsze zakwity w tej wodzie. Także to jest rzeczywiście bardzo też istotne działanie. Można właśnie walcząc z suszą po prostu zasadzić drzewo. No i tutaj też taka bardzo ciekawa statystyka, bo uwaga, według raportu ONZ 2 miliardy ludzi na świecie w ogóle nie ma dostępu do wody pitnej. W ogóle 2 miliardy. Także pomyślmy sobie, jakimi my jesteśmy szczęściarzami, jak wstajemy rano i mamy wodę właściwie gdzie tylko chcemy. W jednym kranie w kuchni, w drugim kranie w łazience, w toalecie, wszędzie ta woda występuje, w czajniku. Także nie mamy z tym najmniejszych problemów, a nawet jak nam zabraknie, to idziemy do sklepu, kupujemy i znowu mamy wodę gotową do picia. Także nie wszędzie tak jest, niestety. Nawet zdarzają się takie porównania, że tym, czym dzisiaj jest ropa naftowa, ten bardzo ważny surowiec, tym będzie już niedługo woda. Ale to nie jest zbyt trafne porównanie, przynajmniej tak mówi pan profesor Szymon Szewrański z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, bo mówi, że to jest w zasadzie no, niezbyt poprawne stwierdzenie, no bo właściwie woda jest dużo ważniejsza niż ropa naftowa. Bez ropy naftowej, wiadomo, ciężko jest żyć, ale da się, jest to możliwe. Podstawowe procesy życiowe będą zachowane. Bez wody jest to niemożliwe. Kilka dni i koniec. I przestajemy żyć, niestety. Także warto o tym pamiętać, że i czy będzie tak samo jak z ropą naftową dzisiaj? No, według pana profesora będzie jeszcze gorzej niż jest to obecnie. No bo tej wody po prostu będzie w przyszłości mniej, niestety. Znaczy mniej oczywiście, to nie jest tak, że te zasoby się zmniejszają, tylko po prostu mniej będzie dostępnej dla nas do wykorzystania wody. Ja nawet słyszałem kiedyś, to już w dawnych czasach, że będą się toczyły wojny o wodę. No i jak się to słyszało jeszcze 10 lat temu, to ludzie, czy tam 15, to ludzie się mogli trochę zaśmiać, trochę zdziwić, ale minęło parę lat i okazuje się, że właściwie napięcia, jeszcze nie konflikt zbrojny, ale napięcia na tle dostępu do wody właśnie mają miejsce chociażby między Etiopią, gdzie zaczyna swój bieg Nil, a Egiptem, gdzie kończy swój Nil. I okazuje się, że ta rzeka przepływa właśnie tutaj na fotografii, widzimy Nil, i ta rzeka przepływa przez kilka różnych państw, no i ostatnim z nich jest właśnie Egipt, natomiast pierwszym jest Etiopia i tutaj no, zachodzą bardzo duże też różnice zdań i no, już takie możemy powiedzieć, że właśnie sprzeczki o wodę już są widoczne. Zobaczymy, jak to będzie dalej. A z kolei w Kapsztadzie w 2017 roku było tak mało tej wody, że praktycznie były wprowadzone ograniczenia w dostępie do wody. Też bardzo dotkliwa sytuacja. No i wobec tych wielu problemów, które się pojawiają dotyczącymi wykorzystania wody słodkiej, której jest to, po prostu, no, której zasoby się kurczą, to myślę, że dobrym pomysłem i chyba skutecznym, no bo skoro jest to robione, to chyba skutecznym, jest odsalanie wody morskiej. Można pozyskać wodę morską i ją po prostu odsolić. I tutaj takim liderem stał się Izrael, który to rzeczywiście tutaj na tle wielu, wielu państw się wyróżnia. Tutaj około 40% tych potrzeb wodnych jest zaspokajanych właśnie poprzez odsalanie wody morskiej. Ale odsalanie wody morskiej to jest proces bardzo energetyczny, bardzo też no, pochłaniający duże ilości energii i z kolei też wymaga dużych nakładów energetycznych, a co gorsza powstaje problem z jego utylizacją, bo później niestety powstaje taki toksyczny osad. No i to jest zdecydowanie sytuacja no, taka dosyć mocno problematyczna. Co tu dalej? No i kończąc powoli już nasz wykład, chciałem powiedzieć tylko tyle, że no, wody nam nie przybędzie. Tyle, ile jest, to tyle będzie. A może być nawet jest i mniej jej dostępnej. Pamiętajmy o tym, to jest ciekawe spostrzeżenie. Ja właściwie na to nie zwracałem też uwagi, ale pod względem takim genetycznym, chemicznym, to woda właściwie jest cały czas jedna i ta sama. Ona jakoś się bardzo nie zmieniła. Czyli ta woda, której tam, prawda, pił jakiś człowiek pierwotny, a potem z kolei Mieszko I czy Tadeusz Kościuszko, no to jednak cały czas ta woda gdzieś w środowisku krąży, prawda? To nie jest tak, że to się nagle gdzieś tam upłynniło, czy w jakiś sposób zniknęło. No nie. Pamiętajmy o tym, że woda jest takim naszym spadkiem po naszych przodkach, ale jednocześnie jest i darem, który powinniśmy przekazać swoim dzieciom, aby te dzieci też miały z czego korzystać i z czego się cieszyć i przede wszystkim, żeby żyły, żeby się nie martwiły o to, że ich podstawowe potrzeby życiowe nie są zaspokojone. A kluczem i rozwiązaniem na te wszystkie problemy niech będzie po prostu nasza dbałość o wodę. Po prostu, żebyśmy wszyscy dbali wspólnie o wodę, bo to jest w naszym wspólnym interesie. Tak można popatrzeć bardzo pesymistycznie, bardzo... Oj, zabrakło mi słowa. bardzo egoistycznie, że to powinno ta woda starczyć nam, ale warto pamiętać o tym, że to nie tylko my z niej korzystamy, tylko kolejne pokolenia też dobrze jakby miały dostęp do wody, szczególnie wody czystej, pitnej. No i tutaj nabiera nowego zupełnie znaczenia stwierdzenie, że częste mycie skraca życie, bo dzięki temu możemy trochę tą wodę zaoszczędzić. I do tego wszystkich zachęcam, żeby o tym pamiętać i żeby się stosować do tych rad, które dzisiaj tutaj wymieniłem, ponieważ pozwoli to nam, wiadomo, ziarenko do ziarenka, ale każdy jak dorzuci swoje, będzie na pewno oszczędność bardzo duża i widoczna. Warto o tym pamiętać. No to tyle będzie na dzisiaj. To bardzo serdecznie dziękuję za ten nasz wykład. Jeszcze tylko zerknę na nasze forum. Nawet całkiem sprawnie nam ten wykład poszedł. A co się stało, że mnie nie było? No niestety czasami nie wszystko się dobrze układa i niestety nie wszystko da się dograć tak, żeby się spotykać co tydzień, chociaż no staramy się, ale to różnie wychodzi. Dziękuję, również życzę udanej majówki. A to może jeszcze nie będę zdradzał, co będzie. Niech to będzie taka niespodzianka. Rozpiski nie mam i ja powiem szczerze, że na razie sobie sam je tak wymyślam, także to się na bieżąco dzieje. A zdrówko jest. No tak, no tak, to, że wody mamy mniej, to faktycznie jest wynik często właśnie na przykład zachodzących zmian klimatu. Jasne, że tak. To już troszeczkę o tym wspomniałem. Tak, lodowce nadal są, także tylko wiadomo, no mówi się o tym, że one znikają niestety, że one się roztapiają. No tura nie mogłem widzieć, bo on już nie żyje, tak samo jak i tarpan. Dropia nie widziałem, ale bobrak najbardziej, tak. Strepet z dropiem. Teraz sobie nie przypomnę, czy on, ale wydaje mi się, że one są w jakiś sposób ze sobą spowinowacone. No, tutaj myślę, że można to skwitować po prostu kwiecień, plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata, dlatego mamy czasem słońce, a czasem potrafi w kwietniu i sypnąć śnieg. No, jeżeli woda zniknie przez zmiany klimatyczne, no to niestety zwierzęta, podobnie jak i my, sobie nie poradzimy po prostu. No, zmiana, powstrzymywanie zmian klimatycznych to jest w ogóle temat bardzo długi i odległy, i trudny też jednocześnie. Tutaj ta nasza fauna europejska, myślę, że raczej byśmy jej nie nazywali megafauną. Tak, wykład o gryzoniach się szykuje powoli, także tak, na pewno będzie. No tak, wody w naturze jest tyle samo, dokładnie, możemy tak, możemy. No, ten właśnie, to jest ciekawy przykład, ten waleń w Bałtyku. Ja powiem szczerze, że teraz ostatnio to nie śledziłem, co się nowego dzieje, więc to ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Taka praca domowa, żeby sobie poszukać też, poczytać czegoś, bo ja tu nie chcę właśnie, ja utknąłem na informacji, kiedy było podawane, że w zasadzie nic się nie da zrobić, no ale ponoć cały czas jest głośno w tym temacie. Muszę sobie zaktualizować wiedzę. Dosalanie, nie odsalanie. A, czy upowszechni się na świecie odsalanie wody morskiej? To jest w ogóle bardzo pracochłonny i trudny proces, ale wydaje mi się, że w ramach takich problemów, jak dzisiaj, przed jakimi dzisiaj stoimy, wydaje mi się, że odsalanie może być bardzo wartościowe i bardzo potrzebne. No właśnie, nie potrafimy wytwarzać wody. To też ciekawe, że. Ale są takie właśnie substancje, których nie potrafimy wytworzyć. Krew również, prawda? Tyle wiemy już, a jednak cały czas krwi i wody też nie potrafimy stworzyć. No cóż, dlaczego zanieczyszczamy nasze rzeki? Dobre pytanie. Warto o tym pamiętać, że około 5% ścieków, 5-6 mniej więcej, w ogóle nie jest oczyszczana, w ogóle po prostu trafia do rzeki. Także nie wiem, dlaczego tak się akurat dzieje. Ciężko mi tutaj cokolwiek powiedzieć, ale jest to na pewno taka informacja, która no jednak bardzo dziwi, szczególnie właśnie w XXI wieku. No dobrze, to by było na tyle. Także bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy wykład i zapraszam na kolejne, które już się odbędą w maju. Do zobaczenia.